To Wieczorynka Naukomanów, wracamy. Wieczorynka Naukomanów, czyli inna niż inna audycja popularno-naukowa, której możecie słuchać tylko w radiu WMFM 95,9 MHz albo poprzez stream na żywo, do którego link znajdziecie na stronie www.wmfm.pl. Jeżeli jednak nie macie czasu słuchać nas na żywo, zawsze zapraszamy do odsłuchiwania podcastów, do których linki są również umieszczane na stronie www.wmfm.pl. Szukajcie tych linków i słuchajcie wtedy, kiedy będzie Wam wygodniej. O czym będzie dzisiejsza audycja? Jeszcze nie zapowiedziałem. Powiedziałem tylko, że będzie się łączyć temat z kilkoma nazwiskami. Jeżeli zauważyliście, to dzisiaj pojawiły się trzy nazwiska ludzi powiązanych z napędami. George Stephenson, konstruktor lokomotyw parowych, w tym konstruktor najszybszej rakiety swoich czasów, najszybszej lokomotywy swoich czasów, rakieta 36 mil na godzinę. Nicolas Otto, konstruktor pierwszego silnika czterosuwowego. I Charles Parsons, konstruktor turbin parowych, które wykorzystywano do napędów początkowo okrętów, a później okazało się, że te turbiny mogą napędzać różne, także inne maszyny. No więc cóż, no, szybko, szybciej, najszybciej. Przydałoby się teraz dzisiaj pochylić nad tym problemem, w jaki sposób człowiek konstruuje silniki, które zamieniają ciepło na pracę mechaniczną. Nie będziemy mówić o silnikach elektrycznych, bo to jest zupełnie inna bajka. Aczkolwiek być może w którejś z audycji również i nad tym tematem się pochylimy. Dzisiaj chciałbym przedyskutować najważniejsze kwestie związane właśnie z konstrukcją, z budową silników cieplnych. Zacznijmy może od podstaw zupełnych. Niedawno, dwie albo trzy audycje temu, rozmawialiśmy o fenomenie temperatury i wtedy powiedziałem, że temperatura i ciepło to nie jest to samo. Ciało może mieć niską temperaturę i może również jednocześnie pobierać albo oddawać duże ilości ciepła. I w drugą stronę, ciało może mieć bardzo wysoką temperaturę i nie móc oddać zbyt wiele ciepła. My się ograniczymy w tych dzisiejszych rozważaniach jedynie do sytuacji, kiedy mamy do czynienia z gazem, w tym zwłaszcza z gazem doskonałym, a więc takim gazem, który składa się z cząstek, które są masami punktowymi. Zaniedbujemy wymiary tychże cząstek, aczkolwiek nie zaniedbujemy ich masy. Poza tym zaniedbujemy oddziaływania na odległość między tymi cząstkami. Nie ma oddziaływań przyciągających, van der Waalsowskich, które zwykle obserwujemy w gazach rzeczywistych. No i trzecia rzecz, oddziaływania między cząsteczkami, kiedy już się zderzają, są oddziaływaniami sprężystymi. Zderzenia sprężyste, te trzy założenia. No i w takim przypadku, jeżeli gaz spełnia te założenia, a jest wiele gazów rzeczywistych, które takie założenia spełniają, możemy wówczas przyjąć, że ciepło jest powiązane z energią wewnętrzną i pracą wykonywaną przez gaz. W jaki sposób? O tym mówi pierwsza zasada termodynamiki, która sformułowana została, jedno ze sformułowań pierwszej zasady termodynamiki mówi, że zmiana energii wewnętrznej gazu, a do energii wewnętrznej w tym przypadku nie wrzucamy wszystkich rodzajów energii, typu energia chemiczna, energia jądrowa, energia oddziaływań międzycząsteczkowych, które zaniedbujemy i tak dalej, i tak dalej. Tu w tym przypadku do tej energii wewnętrznej gazu zaliczamy jedynie energię kinetyczną cząsteczek gazu. Tak jak powiedziałem wcześniej, cząsteczki gazu doskonałego mają niezerowe masy, co prawda bardzo małe, bo to są masy rzędu 10 do minus 27, 10 do minus 26 kg, więc wydawać by się mogło, że co to jest. Poza tym cząsteczki gazów poruszają się średnio rzecz biorąc, tak zwana prędkość średnio kwadratowa tych cząsteczek gazów jest co prawda bardzo duża, no bo to jest rzędu, w zależności od temperatury, rzędu kilkuset metrów na sekundę nawet. No tylko tyle, tylko że droga przebywana przez każdą cząsteczkę jest dosyć krótka. bo następuje bardzo szybko zderzenie z inną cząsteczką, no i ta prędkość się zmienia. Poza tym nie wszystkie cząstki mają tą samą prędkość, jest całe spektrum tych prędkości, w związku z tym no, energie kinetyczne cząsteczek bardzo mocno się różnią od energii niemalże zerowych, czy równych zero dla cząstek spoczywających, do energii całkiem sporych, które jednak mają, ma niewielka część wszystkich cząstek zamkniętych w danym pudle. No tym niemniej, jeżeli sobie te wszystkie energie posumujemy, kinetyczne tych cząsteczek, no to dostaniemy, ponieważ cząsteczek jest bardzo dużo, przypominam, że 1 mol to jest 602 razy 10 do 23 atomów cząsteczek czy czegokolwiek, i w przypadku gazów doskonałych w warunkach normalnych, czyli pod ciśnieniem atmosferycznym i w temperaturze 20 stopni Celsjusza, 1 mol zajmuje objętość 22,4 decymetra sześciennego, 22,4 litra. A to sporo z jednej strony, a z drugiej nie jest tak dużo. I wtedy w tej objętości gazu znajduje się właśnie 602 razy 10 do 23 cząstek. Olbrzymia liczba. Olbrzymia liczba. Dość powiedzieć, że gdybyśmy chcieli w molach wyrazić liczbę ludzi na Ziemi, która to jest liczba rzędu 8 miliardów chyba obecnie, może 7-8 miliardów, no to to jest naprawdę tak mały ułamek mola, że trudno byłoby to zapisać przy pomocy w postaci ułamka dziesiętnego. To by było 0, przecinek, później kilkanaście zer i dopiero potem byłaby jakaś cyfra niezerowa. Także w jednym molu, jeden mol to jest olbrzymia liczba cząsteczek. No i teraz wyobraźcie sobie, że każda z tych cząsteczek ma nawet niewielką energię, no ale posumowane dają całkiem sporą energię wewnętrzną. I teraz ta energia wewnętrzna stanowi dla nas bazę do wykorzystania jej po prostu. Do wykorzystania jej. Pierwsza zasada termodynamiki mówi, że jakakolwiek zmiana energii wewnętrznej może się dokonać na dwa sposoby. Albo poprzez wymianę ciepła z otoczeniem, pobranie ciepła albo oddanie ciepła do otoczenia, bądź też na drodze wykonania pracy przez gaz. I tu myślimy tylko i wyłącznie o pracy objętościowej, czyli takiej pracy mechanicznej, czyli takiej pracy, w której gaz zmienia swoją objętość, przesuwając jednocześnie tłok. To jest taka najbardziej typowa praca gazu, którą wykorzystujemy właśnie w silnikach. Poruszanie tłokiem, no i ten tłok, później ruch tego tłoka posuwisto-zwrotny zazwyczaj, aczkolwiek nie zawsze, bo są też konstrukcje, gdzie tłok wiruje. Ruch tego tłoka jest przenoszony później na elementy jezdne. No i tyle. I mamy silnik, który jest w stanie napędzić jakiś pojazd. Jak to się dzieje? O tym w następnym wejściu.